Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antue po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. No i jak to powiedzieć? Do premiery jeszcze pół roku, a my już emocjonujemy się tym telefonem. Jednym z czterech, nie wiem, który będzie dla ciebie, Patryku, najbardziej ten intrygujący model. Patryk Koncewicz jest ze mną, cześć, hej.
Hej, witajcie. Wiesz, no czy emocjonujemy się? To jest dużo powiedziane, zaraz zobaczymy, czy faktycznie jest się z czego emocjonować.
No, bo wiesz, bo tu trzeba rozgraniczyć, czy emocjonujesz się, bo czekasz, bo jesteś ciekaw, bo chcesz kupić, czy dlatego, że ten telefon cię po prostu denerwuje, bo mnie na przykład denerwuje, bo część z tych rzeczy chciałem, żeby było w 15 Pro. Przecieki mi to obiecywały, halo. Jak mawia detektyw Rutkowski, halo mister, miało być, no a nie ma, więc...
Cóż takiego się zdenerwowało?
No chyba najbardziej pięciokrotny zoom, który zmierza do iPhone'a 16 Pro, czyli do mniejszego modelu, bo niestety Apple wykonało podobny manewr co przy 12 Pro i 12 Pro Max, gdzie ten lepszy, większy, jaśniejszy obiektyw z zoomem optycznym był w Pro Maxie lepszy, a w 12 Pro już się nie zmieścił. Nagle w 13 Pro i 13 Pro Max już się zmieściły, no i tutaj mamy podobne zagranie, że ten pięciokrotny zoom pojawi się w 16 Pro i 16 Pro Max, bo 15 Pro miał tylko trzykrotny zoom optyczny. Niby dużo, a z drugiej strony mało, szczególnie jak już sobie przyrównasz do Samsunga S22, 3, 4 Ultra, gdzie masz tą dychę. Co prawda tam w 24 się trochę pozmieniało, bo oni już sięgnęli po inny obiektyw, no, ale suma summarum jest nadal dziesięciokrotny zoom, ostry jak brzytwa i możesz cykać fotki nawet z daleka, więc to jest coś, co mnie zdenerwowało. A jeżeli ktoś jeszcze się nie zorientował, to oczywiście ten odcinek będzie takim podsumowaniem tego, co już wiemy o linii iPhone'ów 16. No, nie będzie tutaj jakichś wielkich niespodzianek ani rewolucji, bo oczywiście Apple nie wróci do linii mini. Ta została pogrzebana. A szkoda, a została pogrzebana z 13 mini. Tutaj niektórzy mówią, i to też może być nasz poboczny wątek w tej rozmowie, niektórzy się spodziewają, że najnowszy iPhone SE czwartej generacji będzie jakąś odskocznią dla tych, którzy potrzebują i oczekują mniejszych smartfonów, więc do tego jeszcze możemy wrócić w ostatnim rozdziale tego odcinka. No ale zacznijmy od iPhone'ów 16. No prawdopodobnie w podstawowych modelach największą zmianą będzie pojawienie się przycisku czynności. Ja wolę mówić, że to jest przycisk akcji, czyli oczywiście ten przycisk zastępujący przełącznik wyciszenia na lewej krawędzi, zaraz powyżej przycisków do sterowania głośnością. I choć jest to rozwiązanie pomocne i użyteczne, średnio pomysłowe, no ale dobrze, że chociaż taki krok wykonali, tak rok później stoimy w miejscu. Bo jeżeli zastępujemy przełącznik od wyciszenia przyciskiem i temu przyciskowi możemy tak naprawdę przypisać tylko jedną konkretną akcję, jest od tego mały wyjątek od reguły, o którym zaraz powiem, to jednak moim zdaniem tak potencjał tego przycisku się marnuje, bo odstępstwem od reguły jest fakt, że możesz przypisać do niego aktywację danego skrótu. No a o możliwościach skrótów w iOS 17 i wcześniej też były dostępne, no tak naprawdę stanowi to, że możesz też wyświetlić listę akcji do wykonania. No, tylko czy wtedy nie mijamy się trochę z celem tego przycisku, który miał uprościć i skrócić tę drogę do wykonywania niektórych czynności? Ja nie chcę wybierać jednej opcji z całej listy, korzystać z ekranu, tylko chcę albo jednokrotnie, albo dwukrotnie wcisnąć ten przycisk, albo go przytrzymać i masz trzy różne akcje do wykonania. Czy tak nie byłoby lepiej?
No, dla mnie zawsze ten przycisk i tak będzie przyciskiem do wyciszania dźwięków. Nie wiem, czy to kwestia przyzwyczajenia, czy raczej tego, że to faktycznie jest jedna z najbardziej użytecznych możliwości, czy jakiejś tam funkcji do przypisania do tego przycisku. Na początku, jak udało mi się wyrwać na premierę 15 Pro, no to przez chwilę miałem taki wow, tu sobie zaprogramuję, tu sobie jakieś skróty zrobię,
tak.
Ale po tygodniu okazało się, że i tak jedyną słuszną opcją wykorzystywania tego przycisku jest wciąż wyciszanie i odciszanie w trybie natychmiastowym, nie? Więc no, ja do tej, nazwijmy
to, bez patrzenia na telefon, nawet w kieszeni, nie? Nieważne, co robisz, wyciszasz telefon.
Tak, więc... dokładnie. No, często akurat robimy się to przypadkowo. W poprzednich modelach, gdzie trzeba było to pstryknąć paznokciem, nie było takiej opcji, no ale uznajmy, że jest to feature, a nie wada.
No tutaj... No, tak jak powiedziałeś, potencjał i możliwości były, bo ja też spodziewałem się, że nie wiem, opcja wyłączenia wszystkich świateł w domu będzie czymś rewolucyjnym. No tylko, że no nie zawsze jesteś w domu. Będzie to potrzebne, kiedy idziesz spać albo wychodzisz od siebie. A jak jesteś na wyjeździe, pojedziesz na wakacje, to przez cały tydzień ten przycisk będzie bezużyteczny, czy ty masz sobie znowu zmienić na coś innego? Odnośnie kamery, bo ja słyszałem, że bardzo dużo ludzi używa tego do włączania kamery, u mnie nadal wygrywa nawyk albo przeciągnięcia lock screena w lewo, albo wciśnięcia tego skrótu, który jest przyciskiem na ekranie blokady. To też jest jakieś dla mnie bardziej naturalne niż ten przycisk, który no, też nie do końca w mojej ocenie jest w odpowiednim miejscu. Wolałbym go mieć pod kciukiem po prawej stronie, nie po lewej. Więc mam nadzieję, że przejście tego przycisku czynności akcji do podstawowego iPhone'a 16, bo przypomnijmy, że w 15 zachowano przełącznik wyciszania, będzie jakimś krokiem ku temu, by iOS pozwolił na znacznie wyższy stopień personalizacji działania tego przycisku. No i tak naprawdę chyba na tym kończą się nowości w iPhone'ie 16, takie większe, fizyczne i potrzebne, bo dynamiczna wyspa już jest. Pojawić ma się USB-C, ale nie, już jest 15 przecież. Nie, no we wszystkich
jest.
No właśnie, no to cóż mamy mogliby
w zasadzie,
zrobić?
No w zasadzie mamy ten sam ekran 60 Hz odświeżania. Niby ten temat jest wałkowany co roku, niby wszystkim wystarczy, bo są to niezłe
od 13,
ekrany.
Tak.
Tak, to też nie przesadzajmy, ale jak wiesz, widzę dużo wyższe odświeżanie w jakichś chińskich smartfonach za ułamek ceny iPhone'a, no to czuję się trochę niepoważnie traktowany. Mhm. Więc no, bryła dokładnie ta sama, rozmiary te same, jeżeli chodzi o przekątną ekranu w zwykłej wersji 6,1 cala i w plusie 6,7. Więc no, większe zmiany, chociaż większe to też trochę przesada, będą dotyczyć dopiero modelu Pro i Pro Max, a ta szesnastka no wciąż
taka
pozostaje...
trochę czternastka, nie?
Tak, chociaż różnica ma być przecież w rozstawieniu aparatów, nie?
Jeżeli no tak, tylko że z perspektywy użytkownika, który nie będzie nagrywać special video i nie będzie tego oglądać na Apple Vision Pro, jaka jest? Bo tak
oczywiście,
nie są...
że jest kolosalna różnica, musi kupić nowe etui. Po to przecież zostało stworzone, czyż nie?
No tak.
Ale to jest niesamowite, że...
Masz konotację z Applem, jak nic.
Tak. To niesamowite jest, że kiedy wprowadzili te przekątne? Od trzynastki, tak?
Jako... Trzynastka miała, tak. Dwunastka miała
trzynastka
nowo.
Trzynastka już miała, tak, po przekątnie.
Trzynastka po skosie, bo się nie mieściły. W czternastce chyba minimalnie urosły znowu te obiektywy z tego, co
delikatnie
pamiętam.
Delikatnie, tak. A później znowu 15... wracamy do tego designu jedenastki czy dziesiątki, nie? Więc no wszystko jest po to, żeby sprzedawać też akcesoria oddzielne, no bo przecież Apple nie mogłoby wam pozwolić na to, żeby przełożyć sobie etui ze starego modelu, no bo samo się 299 zł nie zarobi, tak?
No i będzie widać, że masz nowego iPhone'a, chociaż ja jestem ciekaw, czy będzie ta wyspa taka kwadratowa z zaokrąglonymi rogami, jak w 12, czy jednak pójdą w tą taką podłużną wysepkę jak w 10 i w 10S, bo też takie były rendery. Ja nie wiem, czy w końcu ktoś definitywnie powiedział, który z tych wyglądów będzie.
Definitywnie nie, ale no z renderów wynika, że chyba będzie jednak kwadratowa i gdzieś tam z boku ma być umieszczona no, dioda doświetlająca, nie?
No tak. Więc... No i to koniec historii iPhone'a 16. Dlatego możemy przejść do tak zwanych prosiaków. Nie wszyscy lubią w ten sposób je określać, ale kilka razy się z tym spotkałem. iPhone 16, 16 Pro Max. No i chyba tutaj, tak jak już powiedziałem, Apple zakopie tę najważniejszą różnicę, która rozdzielała 15 Pro i 15 Pro Max, czyli do mniejszego 16 Pro powędruje obiektyw z pięciokrotnym zoomem. Na szczęście zostanie to wyrównane. I jeszcze w kontekście aparatów, co też pewnie ucieszy dużo ludzi, jest to, że ma pojawić się nowy obiektyw ultra szerokokątny, ma być jaśniejszy, ma wspierać rozdzielczość 48 megapikseli. To jest ważne z wielu powodów. Oczywiście te zdjęcia ultra szerokokątne, dobrze wiemy, jak one są popularne, więc to będzie duży krok naprzód, bo przecież tyle lat Apple nic nie zmieniało w tej kwestii, oprócz podkręcania Photonic Engine i tych algorytmów, które pozwalały z, nie wiem, tam chyba już z 15 zdjęć robić jedno, więc próbowano software'owo tą magię uprawiać. No teraz nareszcie sprzętowo wymieniony zostanie obiektyw. No to też oczywiście wpłynie na jakość filmów, chociażby w trybie akcji, gdzie jest super stabilizacja i ten obiektyw jest potrzebny najczęściej, żeby móc szerzej nagrać, a później wykadrować to nagranie i pozbyć się wszelkich wstrząsów. A kolejna rzecz to oczywiście tryb makro, na który automatycznie przełącza się aparat, gdy zbliżymy kamerę do przedmiotu, jakiejś powierzchni, co podejrzewam tobie też się zdarzyło kilkukrotnie. Jestem ciekaw, czy ciebie też to tak denerwuje, że później nie dość, że zmieniana jest delikatnie perspektywa, to jeszcze widzę, że to zdjęcie, nie wiem, dokumentu albo rzeczy, którą chcę komuś pokazać, nie jest tak wyraźne, jak być powinno, bo ja chciałem użyć podstawowego obiektywu, a telefon stwierdził, nie, przeskakujemy na ultra szerokokątny, bo jesteśmy za blisko. I widzę, że to jest niedoświetlone, nieostre, mnóstwo szumów, więc dobrze, no, że to się wreszcie
problemem się nie spotkałem, nie przeszkadza mi to. Można
mało zdjęć robisz.
Można też to wyłączyć z poziomu ustawień, natomiast jeżeli sobie już narzekamy na aparaty, bo masz który model dokładnie? W tym momencie?
15 Pro.
15 Pro, okej, to ciekawe, bo na ten temat jeszcze nie dyskutowaliśmy, a warte jest to poruszenia w kontekście aparatów. Co sądzisz o zdjęciach z kamery do selfie w takich domowych warunkach, z powiedzmy no nieco gorszym oświetleniem niż naturalne. Nawet nie mówię o sztucznym świetle, ale o takim świetle, które wpada przy no lekko zachmurzonej pogodzie, bo dla mnie to jest problem, z którym ja sobie nie potrafię poradzić od premiery. Przeczytałem już dziesiątki wątków w sieci na ten temat, byłem już w kilku autoryzowanych serwisach i ten problem jest znany, jest przez Apple ignorowany i nikt nie wie, jak sobie z tym problemem poradzić, czyli mowa o takich ziarnistych, bladych, ciutkę rozmazanych na krawędziach zdjęciach, które czasami wychodzą też z kamery z przodu, ale zazwyczaj są problemy z kamerą do selfie. Nie wiadomo, czy to jest kwestia software'u, czy to jest kwestia hardware'u. Po rozmowie z jednym z serwisantów autoryzowanego serwisu Apple'a doszliśmy do wniosków, że to prawdopodobnie jest jakaś kwestia hardware'owa, bo ten sam problem był w niektórych modelach 14 Pro, ale dalej Apple z tym nic nie zrobiło, chociaż teoretycznie jest tego świadome, bo jeżeli zgłosimy smartfona z taką usterką do serwisu, no to ta reklamacja zostanie uznana i otrzymamy prawdopodobnie nowy smartfon, ale nie ma żadnej gwarancji, że ten nowy smartfon będzie tych usterek pozbawiony. Ja próbowałem bawić się ustawieniami z jakimiś poradnikami na YouTubie, próbowałem sam sobie to jakoś korygować, ale za każdym razem do tej pory, mimo aktualizacji, te kamery, ta kamera do selfie robi tragiczne zdjęcia w warunkach domowych. Jeżeli chodzi o fotki gdzieś przy naturalnym świetle poza domem, to jest ok. Natomiast w mieszkaniu każde zdjęcie wychodzi zblurowane, wychodzi ziarniste i w takich bardzo bladych kolorach. Ale co ciekawe, jak się obserwuje tą scenerię przez aparat, zanim się zrobi zdjęcie, to wszystko jest ok. Dopiero po kliknięciu spustu migawki okazuje się, że tak jakby system przetwarzał to na zdjęcie gorszej jakości. I nie pomaga tutaj ustawienia jakiegoś ProResa, nie pomaga tutaj zabawa z jakąś rozdzielczością, nic nie jest w stanie tego problemu naprawić. I pytanie, czy ty się z nim też spotkałeś?
Nie, bo nie robię selfie w domu.
No to zróbmy eksperyment. Weź teraz smartfona, weź iPhone'a i spróbuj zrobić selfie.
Możemy po nagraniu.
No to zrobimy to po nagraniu i do wniosków wrócimy jeszcze później, ale naprawdę jestem ciekaw.
W ogóle aparaty w takim razie w iPhone'ie to jest dobry temat na odcinek. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, że jedyne chyba selfie, gdzie je robiłem, to faktycznie przy dobrym świetle, wręcz fenomenalnym świetle, bo byłem na premierze Roysta Netflixa i cykałem tam zdjęcie z Michałem Sikorskim, który grał w 1670 Netflixa. No to tamta fotka wyglądała, jakbym zrobił to tylnym obiektywem. No ale mówię, światło było, wiesz, to była ścianka do zdjęć. Mhm. Natomiast takich w domowych warunkach raczej selfiaków nie robiłem i w sumie nawet mnie to nie dotknęło, no, tak samo jak ciebie zdjęcia makro. Ciekawe. No, jeden.
Oczywiście zdjęcia makro oczywiście robię, ale nie, to tak całkowicie na serio po nagraniu sprawdź sobie, jak to wygląda u ciebie, bo może być tak, że trafiłeś po prostu na egzemplarz, który nie jest wadliwy, bo to nie jest tak, że każdy narzeka na ten problem, ale świeżo po premierze wydawało mi się, że to mój ciekawy. Po prostu gdzieś jest fabrycznie uszkodzony i widziałem jakieś poszczególne wątki gdzieś na Reddicie, a z każdym tygodniem tego przybywało i teraz jest naprawdę setki różnych wątków, czy w mediach społecznościowych, czy na jakichś forach, gdzie ludzie próbują sobie jakoś z tym problemem na własną rękę radzić, no ale nikt nie potrafi znaleźć żadnej skutecznej metody.
Ciekawe, sprawdzę.
Jeżeli jest właśnie coś, czego bym sobie życzył w 16 Pro czy w 16, to żeby tego nowego selfie, tego starego selfie nie było, żeby był nowy tryb, który już eliminuje tą ziarnistość i te blade kolory.
No bo oni też, zaraz, oni wymienili kamerę do selfie w 14, była pierwsza, z chyba f1.9 i z autofokusem.
I owszem, wtedy się pojawiły te problemy.
Okej.
Dlatego taka teoria, że jest to jakaś kwestia hardware'owa, no bo no aktualizacje tego nie rozwiązują.
Ciekawe, to wrócimy. A jeszcze poruszając kwestię iPhone'a 16 Pro i aparatów, bo okazuje się, że 16 Pro, no i oczywiście Pro Max, co za tym idzie, ma być taką bestią fotograficzną, bo jedną z najciekawszych chyba plotek na tę chwilę jest zapowiedź dodania nowego przycisku do iPhone'a, który będzie znajdować się na prawej krawędzi, poniżej przycisku blokady ekranu. Tak w dolnej części, a wszystko po to, by po obróceniu iPhone'a do tej orientacji poziomej móc normalnie palcem wskazującym robić zdjęcia iPhone'em w taki sam sposób, jak robiło się za pomocą klasycznych aparatów, czy kompaktowych, czy lustrzanek, wszystkich tych, których już nikt nie używa z normalnych ludzi. Natomiast co ciekawe, to nie tylko będzie taki zwykły fizyczny przycisk, bo ma wspierać też gesty dotykowe i przesunięcie po nim palcem w prawo lub w lewo podobno ma pozwalać na korzystanie z przybliżenia. No i oczywiście będzie wieloskokowy, czyli będzie można delikatnie go wcisnąć, by wyostrzyć na jakimś obiekcie albo na osobie, którą fotografujemy i dopiero dociśnięcie spowoduje zrobienie zdjęcia. Warto nadmienić, że do tej pory można było korzystać z przycisków, by robić zdjęcia. Do tego służyły przyciski głośności. No tylko po ustawieniu w ten sposób aparatu, by mieć te przyciski pod palcem wskazującym, obiektywy lądowały gdzieś ukryte za paluchami tej samej ręki, więc i na dole, więc strasznie, strasznie dziwnie się z tego korzysta. Natomiast jestem ciekaw, czy w ogóle ciebie to grzeje lub ziębi, bo dla mnie jest to jedna z w ogóle ciekawszych zapowiedzi i też już to będzie drugi albo trzeci taki konkretny feature, który pokazuje, jak duże znaczenie ma teraz w ogóle kamera w smartfonach i jak te zmiany i nowości w kolejnych modelach rzutują na to, w jaki sposób są projektowane, jak są promowane, reklamowane, bo teraz w pierwszej kolejności chyba, gdy ktoś pyta o nowy telefon, to a jakie robi zdjęcia? Mhm. Więc jestem z jednej strony zaskoczony, a z drugiej strony jest to zupełnie normalne, że Apple będzie próbowało uczynić ze swoich nowych iPhone'ów no, potężne maszyny do robienia zdjęć i nagrywania filmów.
No i w kwestii tego przycisku do robienia zdjęć, to tam projektanci Sony Ericssona K800 i klaskają właśnie w tle ze łzami zachwytu.
Bo no i coś, no, co... bądźmy sprawiedliwi, no i użytkownicy Sony Xperia smartfonów, w Polsce jest ich 3, i no, jeden z nich wypowiedział się pod moim filmem, że o tym zapomniałem. Nie zapomniałem, po prostu wspomniałem, że ma pojawić się w iPhone'ie, bo w iPhone'ie go do tej pory nie było, a ja z niego korzystałem w Sony Ericssonie właśnie K800i, którego mam do dzisiaj, którego darzę ogromną sympatią, kochałem ten telefon i cieszę się, że tego typu rozwiązania będą dla szerszego grona użytkowników smartfonów dostępne, bo choć Xperia smartfony są pod wieloma względami bardzo dobrymi urządzeniami, bo chyba żadne inne nie są tak dobrze nie współpracują, nie są częścią ekosystemu w połączeniu z aparatami i z kamerami. To, co wyczynia tam Sony, pozwalając na przykład korzystać z telefonu jako ekranu do aparatu, by nagrywać filmy i mieć podgląd na większym ekranie z dodatkowymi opcjami i sterowaniem za pomocą przycisków na ekranie, albo tam możliwość streamowania na żywo, nie wiem, na Face'a, na YouTube'a za pomocą telefonu, ale z aparatu podłączonego do smartfona, no to są fenomenalne rozwiązania, no tylko te telefony nie są popularne, powszechnie używane, więc dobrze, że Apple pchnie rynek w tym kierunku, że ten przycisk może wróci. Xiaomi chyba też ma te przyciski, albo jakiś inny chiński producent dodał niedawno, albo zaraz ma dodać. Więc ja się cieszę, że to wszystko wraca, bo wygodnie się robi wtedy fotki.
No owszem, zgadzam się.
Chociażby natomiast... w rękawiczkach.
Ja, no o tak, to w sumie jest dobry przykład, o tym nie pomyślałem, natomiast ja za jakiś feature faktycznie przydatny uznaję rzecz, która jakby może nie tyle, że zastępuje, ale daje nam jakąś nową możliwość, tak, bo wyostrzyć czy zrobić fotkę, no to ja mogę też dotykowo na ekranie, no może faktycznie nie w rękawiczkach, ale tak nawet z tym przyciskiem fizycznym prawdopodobnie w ogóle nie będę tego używał i tak będę korzystał z ekranu, więc jakoś szczególnie mnie to nie intryguje.
No to też jest ważne przy korzystaniu z telefonu jedną ręką, kiedy w drugiej na przykład trzymasz loda na wakacjach, wyjmujesz telefon, włączasz aparat, wyostrzasz, pstrykasz fotkę i chowasz. No,
a to
jednak operowanie jedną ręką i naciskanie tym kciukiem w robienie zdjęcia czasami na przykład może powodować, że wiesz, no zruszysz trochę, ucieknie.
Ja mam taki chwyt na dwa palce, wiesz, na ten najmniejszy i na wskazujący.
Mam nadzieję, że nikt tego nie wytnie i nie puści gdzieś w eter.
Nie, absolutnie bez skojarzeń. Mówimy tutaj o chwycie telefonu podczas robienia zdjęć, okay. Moi drodzy widzowie z kosmatymi myślami. Nie, tak szczerze to, co mnie w tych iPhone'ach najbardziej intryguje, to chyba jednak podzespoły i wydajność, bo będziemy mieli A18, jeżeli się nie mylę, a ja ostatnio mocniej zacząłem się interesować się grami mobilnymi, które gdzieś zawsze w mojej bańce informacyjnej były absolutnie martwe.
Czy ty kupiłeś na iPhone'a AAA jakąś gierkę?
Tak, kupiłem, ale zwróciłem. To znaczy spróbowałem swoich sił w Resident Evil Village i świetnie się to sprawdza, jeżeli chodzi o przekładanie tytułów AAA właśnie na urządzenia mobilne, natomiast to jeszcze nie jest to jeszcze nie jest ta wydajność, to nie jest jeszcze ta kontrola temperatur, to nie jest jeszcze ta liczba klatek, która byłaby w 100% satysfakcjonująca. Ona jest zadowalająca w tym momencie, ale z każdym kolejnym iPhone'em te podzespoły powinny nam pomóc no, dowieść jakieś lepsze efekty, a przed nami przecież Assassin's Creed Mirage na iOS już lada moment, bo 21 marca wchodzi Warzone Mobile, czyli też tytuł, który no, rozgrzeje te smartfony do czerwoności, więc im mocniejsze procesory, tym lepsze wrażenia z mobilnego grania. No bo tak to poza tym, ja nie jestem jakimś smartfonowym freakiem, który czeka na każdą najmniejszą pierdółkę. Doceniam to, że smartfon działa płynnie, że się nie zawiesza, że mogę działać na nim w kompatybilności z innymi urządzeniami, to jest dla mnie w 100% wystarczające, więc każda ta kolejna premiera nowych iPhone'ów to jest raczej takie bardziej spoglądanie na to z obowiązków zawodowych niż z jakiejś takiej czysto hobbystycznej frajdy, którą miałem jeszcze lata temu, jak iPhone'y były bardziej innowacyjne, więc teraz sobie obrałem taki cel, że będę bardziej obserwował ten rynek gier mobilnych. No a skoro Apple tak mocno promuje iPhone'y jako urządzenia, które faktycznie nadają się do grania w tytuły AAA, no to też po 16 Pro i 16 Pro Max się będę oczekiwał tego, żeby dowoził jeszcze lepsze wrażenia i przede wszystkim utrzymywał chociażby te stabilne 60 klatek na sekundę.
Ja w ogóle jestem ciekaw, do czego dokładnie zmierza Apple, budując taką platformę pod gry na iPhone'ie, bo jeszcze pojawia mi się też w głowie pytanie odnośnie samego układu, czy jest jakiś konkretny powód, czemu serię M układów nie może na przykład zagościć na iPhone'ie? Czy chodzi o rozmiar po prostu?
Wiesz, co, być może na to pytanie nie znam odpowiedzi. Może w przyszłości, skoro iPady dały radę.
No właśnie tak teraz mi przyszło do głowy, bo rozwijanie kolejnych iteracji A17 Pro, A18 Pro, dokładanie rdzeni i podwyższanie wydajności i CPU i GPU, wszystko brzmi fajnie i ja też z czystej ciekawości obejrzałem naprawdę chyba gameplay i porównanie, oczywiście najlepsze na rynku, Digital Foundry, jakby inaczej, wszystkich gier, które były dostępne na iPhone'a, na iPada, na Maci z procesorami M i to porównywano z wersją gry odpowiednikiem, na przykład na PS4 czy na PS5. Generalnie sam zamysł mi się bardzo podoba, bo nie oszukujmy się, dla wielu osób nawet taki iPhone może być jedynym wydatkiem na sprzęt, takim większym, który ktoś poczyni, jeżeli on może sobie podłączyć do tego pada i pograć właśnie w Resident Evil albo jakieś Death Stranding, go for it, śmiało. W sensie, no dlaczego mamy komuś odmawiać takiej możliwości? I to też jest w jakiś sposób, tak jak powiedziałeś, spore osiągnięcie technologiczne, więc jeżeli ktoś się na to decyduje, spoczko. Ale ciekaw jestem, do czego oni tak naprawdę dążą, tym bardziej, że mam wrażenie, że chyba rok czy dwa lata temu samo Apple Arcade oferta była wiele ciekawsza, więcej nowości się pojawiało, które mnie interesowały. Zacząłem nawet w pewnym momencie rozważać regularne wręcz granie na iPadzie czy na iPhone'ie za pomocą pada w gry typu nie wiem, NBA chyba tam się pojawiło w abonamencie. No a w tym momencie okazuje się, że Netflix jest ciekawszy, jeśli chodzi o katalog gier mobilnych, portują mnóstwo hitów z konsol albo z pecetów, wrzucają w abonament i ludzie na komórkach też mogą grać, więc nie wiem, co się w tym Apple dzieje z tymi grami, bo z jednej strony masz ruch ku potrójnemu A później masz totalne zaniedbanie Apple Arcade'a, zapomnienie o tej gałęzi swojej oferty cyfrowej i subskrypcyjnej, więc nie wiem, co tam się dzieje.
Wiesz co, myślę, że to był też sposób na wybadanie terenu, na sprawdzenie, kto jest tak naprawdę zainteresowany graniem na smartfonach, bo Apple Arcade jeszcze wchodziło w takim momencie, gdzie gdzieś w świadomości społeczeństwa granie na smartfonie to było Angry Birds w poczekalni, tak? I też takie gry na początku trafiały do Apple Arcade. Później podjęli taką politykę może nie tyle, że aktualizowania, ale przywracania do życia jakichś starych hitów mobilnych, typu, nie wiem, Limbo, tak? I Limbo jest raz, że płatne, a jakieś inne podobne tytuły, które gdzieś tam zaistniały na rynku mobilnym, miały albo jakieś reklamy, albo mikropłatności. No i Apple zbierało te wszystkie hity, wrzucało do Apple Arcade w ramach jednego abonamentu, bez reklam, bez mikropłatności, z całym kontentem, więc to było fajne i kilka ciekawych perełek się tam znalazło. No i później, tak jak mówisz, wdrażanie tam coraz większych tytułów, takich jak NBA. No i wydaje mi się, że gdzieś musiało im się tam w Excelu, w jakichś statystykach zgadzać, że jest spore zainteresowanie tym graniem na iPhone'ach. Stąd takie podejście do obecnych modeli, że chcą promować je jako urządzenia mobilne. Wiesz, jeżeli już teraz w tym momencie w Death Stranding czy w jakimś Resident Evil Village i prawdopodobnie jeszcze lepsze wrażenia będą z Warzone'a, bo już są ludzie, którzy w to grali i donoszą, że to się sprawuje całkiem sprawnie. Jeżeli takie duże tytuły, które potrafią, swego czasu potrafiły palić niektóre pecety, działają sprawnie przy pewnym ograniczeniu jakości tekstur na smartfonie, no to okazuje się, że dla niektórych ludzi mniej wymagających takie urządzenie będzie wystarczające do codziennego grania, bo sobie to podłączą po prostu pod telewizor czy pod monitor, podłączą sobie do tego pada, no i będą mogli w AAA grać no niemalże jak na konsoli, tak, oszczędzając na wydatkach na konsolę czy na komputer, więc... No według mnie to jest bardzo fajna sprawa. Też pojawiają się tam takie tytuły, których ja prawdopodobnie raczej mocniej bym nie ograł gdzieś na konsoli, dlatego że no jest tego sporo. Są jakieś tytuły do recenzji, więc nie zawsze jest czas na to, żeby ogrywać jakieś gry od deski do deski. A na przykład taki Death Stranding w jakiejś delegacji czy na jakimś wyjeździe podczas dłuższej podróży pociągiem, no to jest idealne rozwiązanie, jeżeli już czytanie na Kindle się znudzi i przesłuchałeś całą playlistę podcastów, to jest idealny moment, żeby ograć właśnie grę, której nie ograłbyś na dużej platformie, a która też całkiem sprawnie działa na urządzeniu mobilnym, więc to nie jest jakiś masochizm, no tylko jednak jakieś przyjemne spędzenie czasu, nie?
Tak, dlatego mówiłem, jeśli ktoś będzie w ten sposób przechodzić jedną czy drugą grę, śmiało, te wrażenia, wydaje mi się, no nie będą porównywalne do dużego ekranu i do jakości wizualnej, tak jak mamy to na klasycznej konsoli, ale jednak część wrażeń, te doświadczenia da się odwzorować, więc no to jest w ogóle ciekawy wątek, Apple i granie, bo przecież tych plotek na temat ewentualnego zamienienia Apple TV w konsolę albo nawet budowy własnego telewizora z wbudowanym tvOS i uczynieniem go jedną z najciekawszych platform do grania już był ogrom, gdzie przecież można podłączyć wtedy do takiego ekranu iPada, iPhone'a jako jakieś kontrolery, nie wiem, no możliwości są gigantyczne. Jakichś konkretnych, dużych kroków Apple nie wykonywało w tym kierunku, więc cały czas czekamy, patrzymy, jak to się będzie rozwijać. Nie wspomnieliśmy jeszcze tylko o tym, że 16 Pro, 16 Pro Max będą odrobinkę większe, przynajmniej tak się spodziewamy po tych planach, które wyciekły do sieci. Spodziewamy się, że będą odrobinkę wyższe i szersze, tam różnica jest naprawdę drobna, bo 3 mm na wysokości i niecały milimetr na szerokości w 16 Pro, no to jest naprawdę, naprawdę mało. No z drugiej strony te ekrany mają delikatnie wzrosnąć z 6,1 do 6,3 cala w 16 Pro i z 6,7 do 6,9 w 16 Pro Max, co też chyba też chyba odbędzie się kosztem w dużym stopniu ramek wokół ekranu, bo te tak skutecznie Apple eliminuje kroczek po kroczku w kolejnych modelach. Tutaj nie ma takich rewolucji, jak niektórzy inni producenci dokonywali, którzy z roku na rok byli w stanie całkowicie pozbyć się ramek. Tutaj wygląda to odrobinę inaczej. Nie sądzę, żeby jakoś gigantycznie to wpłynęło na odbiór telefonu, chociaż z drugiej strony, jak sobie dzisiaj porównasz i wziąłbyś do ręki pewnie, nie wiem, 12 i 15, oczywiście obydwa warianty Pro, no to ta różnica w tych ramkach wokół ekranu jest delikatnie zauważalna, że te kilka milimetrów ubyło. Nie wiem, czy to można jakoś konkretnie spożytkować, raczej nie, ale no też żadnych takich rewolucji z zewnątrz, jeśli chodzi o iPhone 16 Pro, nie będzie, bo to nadal ta sama konstrukcja, tytan, delikatnie zaokrąglone krawędzie, już Apple skończyło całkowicie z takimi ostrymi krawędziami, które były od 12, te teraz znajdziemy, co ciekawe, w nowych Samsungach, więc chyba sprzedali im patent No i co? I tak naprawdę na tym historia nowych iPhone'ów, przynajmniej na tę chwilę i na podstawie plotek, które znamy, się zamyka. Więc teraz pytanie, czy Apple jest w stanie nam dowieść coś ekstra, coś, co totalnie zmieni postrzeganie iPhone'a w oczach użytkowników? No przy 15 Pro myślę, że ten port USB, podłączenie zewnętrznego dysku, nagrywanie w ProRes to było coś dużego. Co mogliby zrobić teraz, ciężko powiedzieć, a w kontekście samych układów jeszcze teraz mi się tak przypomniało, dobrze wiem, że Apple będzie próbować trochę podgonić w kontekście generatywnej sztucznej inteligencji, tutaj też mają pomóc te dodatkowe rdzenie, być może jakiś dedykowany układ w środku. Tak naprawdę chyba poza tymi funkcjami związanymi z generowaniem tekstu i poprawianiem fotek, no chyba też Apple nie pokusi się o coś więcej. Nie wydaje mi się przynajmniej. Może tobie coś przychodzi do głowy. No
ciekawe, czy z tymi funkcjami AI, o których mówisz, a które muszą się pojawić, bo już cała konkurencja to robi, czy to też zostanie zaimplementowane w tych słabszych modelach, nie? Bo tłumaczenie jakichś tam feature'ów AI w 16 Pro uwarunkowanym zastosowaniem nowych podzespołów, no pewnie byłoby jakoś zrozumiałe, natomiast myślę, że to na zasadzie zwykłej aktualizacji do 15 Pro można byłoby wprowadzić. Nie wiem, co o tym sądzisz, ale wydaje mi się, że użytkownicy 15 Pro czy 15 Pro Maxów będą trochę rozczarowani, jeżeli tylko do 16 Pro i do 16 Pro Maxów wlecą te funkcje AI, które no, będą pozwalały na przykład zastępować tekst, czy tak jak to zastosował Honor w swoich najnowszych smartfonach, z tą taką kapsułą wspomaganą sztuczną inteligencją, która przewiduje, jakie ruchy może wykonać użytkownik i proponuje mu na przykład przesłanie jakiejś treści do maila czy skopiowanie do notatek. Myślę, że podobną drogą pójdzie tutaj Apple, no ale to też jest coś, co chyba nie obciążałoby telefonów na tyle, że nie można byłoby tego wprowadzić do 15 Pro.
Wydaje mi się,
Chyba, że będzie to musiał być jakiś konkretny układ AI, no ale...
No właśnie, to jest jedna ścieżka, którą mogą obrać, czyli dedykowany układ, który jest potrzebny, by w zamkniętej takiej piaskownicy tylko na iPhone'ie, bo oczywiście Apple będzie podkreślać to pewnie w co drugim zdaniu, że tutaj nie wysyłamy danych do chmury, wszystko dzieje się na telefonie. Więc ten dedykowany układ może być tym argumentem, który będzie przemawiać tylko za najnowszymi modelami. Natomiast wydaje mi się, że część funkcji powędruje dzięki iOS 18 do wcześniejszych modeli. Myślę, że dalej niż 14 Pro to się nie cofnął. Natomiast mnie bardziej intryguje to, czy oni zdecydują się na wprowadzenie tych funkcji w podstawowych modelach. Bo dobrze wiemy, że teraz seria Pro odróżnia się od podstawowych modeli nowszym procesorem. I teraz pytanie, czy będą chcieli dotrzeć do jak największej liczby odbiorców? I oczywiście użytkowników podstawowych modeli jest znacznie więcej, więc czy im też dostarczą te rozwiązania, które, jak powiedziałeś, już każda konkurencja ma i oferuje swoim użytkownikom? Czy będą próbowali rok, może dwa, przeciągnąć i spróbować przekonwertować tych użytkowników na posiadaczy modeli Pro, które są droższe, i będą ich kusić tymi rozwiązaniami AI, bo szczerze trudno mi tutaj obrać którąkolwiek ze stron i tak na chwilę chociaż wcielić się w osobę decyzyjną w Apple i pchnąć całą sprawę w konkretnym kierunku. Nie wiem, jak oni mogą to ograć.
No ptaszki ćwierkają, że wszystkie szesnastki dostaną te same układy, więc skoro dostaną te same układy, to można teoretyzować, że te funkcje AI też będą jakimś takim dźwignią sprzedażową dla zwykłych szesnastek, nie tylko dla modeli Pro, no bo bez tych funkcji AI, które zakładam będą głównym motywem tegorocznego keynote'a, no to ta zwykła szesnastka nie ma się czym bronić. Kompletnie nie ma się czym bronić i to jest w zasadzie to samo, co widzieliśmy rok wcześniej i dwa lata wcześniej, no pomijając jakieś tam pomniejsze pierdółki techniczne, więc jeżeli czymś mają bronić sprzedaż szesnastki i szesnastki z plusem, to jedynie tym AI. Tak, więc no tak, idąc, tak. Idąc też tą drogą, dochodzimy do wniosku, że w takim razie te 15 czy 14 też wtedy nie powinny otrzymać AI, dlatego że zwykłe 16 by się nie sprzedawały. No, dyskusyjna kwestia. Myślę, że Apple nas już niebawem zaskoczy jakimiś szczegółami. Jeżeli nie Apple, to wszyscy ci leakerzy, którzy zajmują się wyciąganiem informacji zza kotary, nie?
No ja jeszcze, to może być dla niektórych już najnudniejszy wątek, czyli kolorystyka nowych iPhone'ów. Ja sądzę, że przy podstawowej 15 dokonali właściwego wyboru, bo w sumie w 14 już trochę to było, przy 15 wydaje mi się, że pogłębili takie zmatowienie tylnego panelu. Mhm, tak. Te kolory były takie delikatniejsze, ale też obudowa zbierała o wiele mniej odcisków palców. Ja pamiętam, że 13 były strasznie upaprane u każdego na wideo i też w tłumie, jeśli nie używał etui. Natomiast w kontekście Pro, no widać, że oni chcą zachować kolorystykę modeli Pro do takich stonowanych, spokojnych barw. I ja na przykład bardzo żałuję, że przy 15 Pro i Pro Maxie nie zdecydowano się na wprowadzenie jakiegoś ciekawego koloru, podobnie jak zrobiono w 14, gdzie ten purpurowy wjechał i był genialny. Pamiętam, że przy 15 Pro były plotki odnośnie bordowego wariantu i spodziewałem się, że to zrobią. I szczerze liczę na to, że przy 16 Pro coś ciekawszego wymyślą niż jakiś srebrny, czarny i niebieski, granatowy właściwie, bo tutaj 15 Pro trochę mnie zawiódł i liczę na to, że chociaż jeden kolor będzie tak odstawał, będzie ciekawszy pod jakimkolwiek względem. Może do zieleni wrócą, bo na przykład 11 Pro miał bardzo fajny odcień, chociaż nadal taki liczę.
Butelkowej zieleni,
tak,
nie?
Tak, a chociaż albo zielony, albo ja bym szedł ten bordowy, naprawdę, to by było świetne.
Ja nie jestem fanem tych pastelowych kolorów, trochę tęsknię za tymi z dwunastki. Trzynastka miała chyba taki przepiękny Product Red, który był taki czerwoniutki. No to faktycznie się wyróżniało, no ale fakt, zgadzam się z tym, że te telefony wtedy bardzo mocno się palcują. Ja sam nie używam ani etui, ani szkła hartowanego, więc znam ten ból bardzo dobrze, że wygląda to po prostu brzydko. Ale skoro już wspomniałem o szkle hartowanym, to jeżeli robimy sobie już taką listę życzeń, to ja życzyłbym sobie jednak mniej rysującego się ekranu, bo mamy tutaj niby ten Ceramic Shield w 15 Pro, ale nie widzę jakiejś szczególnej wytrzymałości na zbieranie drobnych rysek. No tak jak mówię, noszę telefon bez etui i bez szkła hartowanego, natomiast też bardzo dbam o to, żeby nie wrzucać go do kieszeni, w której zajmują się inne przedmioty, żeby ta kieszeń nie była zawalona jakimiś ziarenkami piasku czy innym brudem. I zawsze staram się ten telefon kłaść na jakiejś miękkiej powierzchni, nie na ekranie, tylko na pleckach, żeby z tym ekranem nic się nie działo. A teraz jak nawet patrzę pod światło, to widzę, że jest kilka takich, może nie bardzo głębokich, ale widocznych rysek, no to skoro to jest telefon, o którego tak bardzo dbam i on zbiera rysy, to nie chcę wiedzieć, w jakim są stanie ludzi, którzy po prostu wrzucają ten telefon gdziekolwiek, a szkła nie noszą. Więc jeżeli miałbym sobie czegoś życzyć w 16 czy w 16 Pro, to w końcu poprawienia odporności na rysy, bo pamiętam, że w mojej 12, z której się przesiadałem, był też ten sam problem. Niby te rysy nie były jakoś bardzo głębokie, ale mimo dbania po kilku miesiącach było ich sporo, takich małych, brzydkich rysek, które gdzieś tam burzą to poczucie estetyki.
Tak, tak. Znaczy mnie to bardzo nie tyczy, bo na ekranie no mam te takie z naturalnego użytkowania rysy. Ja już w sumie przywykłem, że one się tam pojawiają. Jeśli chodzi o plecki, to zawsze iPhone'a używam w etui, szczególnie nowsze modele, gdzie aparaty wystają totalnie poza tylny panel i ten telefon tak się kołysze na blacie. Ja nie mogę tego znieść, więc etui załatwia sprawę. No i dzięki temu też telefon pewnie leży w ręku, bo to zazwyczaj jakieś etui silikonowe, więc pewniejszy chwyt, nie ślizga się. Natomiast nigdy też nie nakleiłem żadnego szkła na przedni panel, na ekran, nie wybieram takich rzeczy, bo ja jeszcze pamiętam, mam delikatny, może już nieaktualny co prawda, ale mam uraz po tym, jak w jednym z pierwszych smartfonów posiadanych, chyba kupiłem używany i był naklejony ten, tak nakładka ze szkła, I okazało się, że to w jakiś sposób wpływało na szybszą, nie wiem, czy degradację, zużycie tego ekranu, no i w ogóle przestał działać. Więc może dzisiaj już to nie tyczy się nowszych modeli, bo ja wiem, że mnóstwo osób dzisiaj nakleja i nie słyszałem ani razu o większej aferze o tym, że jakaś taka nakładka na ekran wzmacniająca wytrzymałość powoduje, że totalnie przestaje działać ekran albo gorzej reaguje na dotyk. Może to już są zupełnie inne inkarnacje tego, ale ja też już przywykłem do tego, że ekran nie jest w żaden sposób zabezpieczony, staram się o to jakoś dbać i do tej pory nic przykrego mnie nie odpukać malowane nie spotkało, więc ale oczywiście też bym z otwartymi ramionami przyjął zwiększenie wytrzymałości i przodu i tyłu, bo pamiętamy też tą delikatną aferkę przy tej nowej z tytanu obudowie, która okazuje się, że była no, odrobinę mniej wytrzymała niż u poprzednika i ten start można było chyba nazwać falstartem niemalże, 15 Pro Maxa, to rysowanie i odporność na wygięcia, odgięcia. No dobrze, no, to nie wyszło.
Zaznaczmy, że tego tytanu to jest tam jakaś pewna domieszka.
Tak.
To też nie jest tak, że macie w 100% tytanowe ramki telefonu, żebyście się za bardzo nie nastawiali, że można rzucać w tym w kogoś i zaboli, no bo nie, bo to jest to materiał nie z domieszką tytanu. To nie Nokia, tak. Natomiast faktem, że jest to wytrzymałe, zdarzyło mi się parę razy gdzieś tam przypadkiem walnąć o biurko, czy zahaczyć o ścianę, tak, że zazgrzytało bardzo nieładnie, ale żadnych śladów przynajmniej na tej, powiedzmy, że tytanowej ramce nie widzę, więc to na pewno na plus.
Sprawdziłeś framugę drzwi?
Nie sprawdzałem, ale to też nie Nokia, więc raczej dziury tam nie ma.
No tak. No to wy już wiecie, drodzy słuchacze, czego my oczekujemy, co nas grzeje, co nas ziębi, co nas ciekawi, intryguje, a co przynudza w poprzednich, a przede wszystkim w najnowszych iPhone'ach, które nadchodzą. Oczywiście spodziewamy się ich już we wrześniu. Prawdopodobnie w okolicach lata będziemy już wiedzieć o nich prawie wszystko. Na ten moment lista najważniejszych nowości wydaje się zamknięta, chociaż kto wie, może najbliższe miesiące przyniosą coś nowego jeszcze wcześniej, bo w czerwcu spodziewamy się oczywiście WWDC i premiery nowych systemów. Wtedy też zobaczymy, co na tegoroczną jesień szykuje Apple w kontekście nowego iOS 18. Wiemy, że przodować ma AI, ale podejrzewam, że i jeszcze większą, ważniejszą nowością będzie spodziewany redesign, no, którego niejako zwiastunem, zapowiedzią miał być Vision OS i ta próba ujednolicenia wyglądu systemów u Apple'a ma właśnie rozpocząć się tej jesieni, więc będziemy to wszystko śledzić, komentować w jakiś sposób w następnych odcinkach. Dzięki serdeczne za dzisiaj, Patryk.
Dzięki wielkie.
I słyszymy się niebawem. Na razie. Cześć.
Do usłyszenia. Hej.